8. Wreszcie, wreszcie to zrobili. Znajdowali się w podłużnym pomieszczeniu pełnym łagodnego światła. Przyciszony teleekran wydawał stłumiony szept. Granatowy dywan był tak miękki, że miało się wrażenie stąpania po aksamicie. O'Brien siedział przy stole, umieszczonym na przeciwległym krańcu pokoju. Stała na nim lampa z zielonym abażurem, po której obu stronach piętrzyły się papiery. Nie podniósł nawet głowy, kiedy służący wprowadził Julię i Winstona. Serce Winstona waliło tak mocno, że wątpił, czy da radę wydobyć z siebie głos. Zrobili to. Wreszcie to zrobili. Nic innego nie umiał pomyśleć. Nierozsądnie było tu przychodzić, a przybycie we dwoje stanowiło akt czystej głupoty, choć każdy dotarło na miejsce inną drogą i spotkali się dopiero na progu mieszkania O'Briena. Już samo pojawienie się w takim miejscu wymagało sporej odwagi. Zwykli ludzie rzadko zapuszczali się w tę część miasta, gdzie mieszkali członkowie partii wewnętrznej, nie mówiąc już o zaglądaniu do ich mieszkań. Atmosfera wielkiego, przestronnego bloku, ociekającego luksusem i wypełnionego zapachami dobrego jedzenia oraz tytoniu, z cichymi, szybkimi windami kursującymi w górę i w dół, ze służącymi w białych kurtkach, przemykającymi to tu, to tam, działała onieśmielająco. Chociaż Winston miał solidny pretekst, żeby się tu znaleźć, na każdym kroku prześladowała go obawa, że zza rogu wyłoni się strażnik w czarnym kombinezonie, zażąda papierów i każe mu się wynosić. Jednak służący O'Briena wpuścił oboje bez żadnych obiekcji. Był niskim, ciemnowłosym mężczyzną, odzianym w białą kurtkę, o pozbawionej wyrazu twarzy w kształcie diamentu, która mogłaby być twarzą Chińczyka. Poprowadził ich korytarzem wyłożonym miękkimi dywanami, między ścianami wykończonymi kremową tapetą i białą boazerią. Wszystko było idealnie czyste i to także onieśmielało. Winston nie pamiętał, żeby kiedykolwiek wcześniej szedł korytarzem, którego ściany nie byłyby zatłuszczone wskutek kontaktu z ludzkimi ciałami. O'Brien trzymał w palcach jakąś kartkę i studiował ją w skupieniu. Jego kwadratowa twarz, pochylona tak, że widać było linię nosa, sprawiała wrażenie jednocześnie groźnej i inteligentnej. Przez jakieś 20 sekund siedział zupełnie nieruchomo, następnie sięgnął po głosopis i podyktował wiadomość w dziwacznym żargonie, którym posługiwano się w ministerstwach. Punkty 1,5,7 zatwierdzone całościowo, stop, sugestia w punkcie 6, plus absurdalna, na granicy myślozbrodni, usunąć, stop, antykontynuować do przeduzyskania plus pełnego kosztorysu, stop, koniec notatki. Podniósł się powoli i podszedł do nich, stąpając bezgłośnie po dywanie. Kiedy skończył dyktować, atmosfera stała się nieco mniej oficjalna, jednak wyraz jego twarzy był poważniejszy niż zazwyczaj, jakby nie podobało mu się, że ktoś go rozprasza. Do strachu, którym Winston był przepełniony, doszło teraz zwykłe zażenowanie. Naraz wydało mu się całkiem prawdopodobne, że po prostu popełnił głupi błąd. – Jakie miał w istocie dowody, że O'Brien brał udział w jakiejś konspiracji? Żadnych, poza błyskiem w oku i jedną dwuznaczną wypowiedzią. Opierał się jedynie na swoich sekretnych fantazjach, wywiedzionych ze snu. Nie mógł nawet posłużyć się pretekstem, że wstąpił, żeby pożyczyć słownik, bo jak w takim razie wytłumaczyć obecność Julii? Mijając teleekran, O'Brien nagle jakby o czymś sobie przypomniał. Zatrzymał się, obrócił się do ściany i wcisnął przycisk. Rozległ się głośny trzask. Głos zamilkł. Julia pisnęła cichutko ze zdumienia. Pomimo odczuwanej trwogi, Winston nie zdołał utrzymać języka na wodzy. Możecie wyłączyć teleekran. Tak, powiedział O'Brien. Możemy. Mamy taki przywilej. Stał teraz naprzeciwko Winstona i Julii. Jego mocna sylwetka górowała nad nimi, nadal miał nieprzenikniony wyraz twarzy. Wpatrywał się w Winstona raczej surowo, jakby czekał, aż ten zacznie mówić. Ale o czym? Teraz wydawało się całkiem możliwe, że O'Brien był po prostu bardzo zajętym człowiekiem, którego zirytował fakt, że przerwano mu pracę. Wszyscy milczeli. Po wyłączeniu teleekranu w pokoju zrobiło się cicho jak w grobie. Sekundy wlokły się niemiłosiernie. Winston z trudem wytrzymywał spojrzenie O'Briena. Nagle na ponurej twarzy pojawiło się coś, co można było uznać za zapowiedź uśmiechu. O'Brien poprawił okulary swoim charakterystycznym gestem. Ja mam to powiedzieć, czy którejś z was się odezwie? Ja powiem, odparł Winston bez wahania. To naprawdę jest wyłączone? Tak, wszystko jest wyłączone. Jesteśmy sami. Przyszliśmy tu, bo... Przerwał, dopiero teraz uświadamiając sobie, jak bardzo niejasną kierował się motywacją. Nie wiedział, jakiego rodzaju pomocy oczekuje od O'Briena, to też niełatwo mu było wyartykułować, po co przyszedł. Zdając sobie sprawę, że jego słowa muszą brzmieć nieprzekonywająco i pretensjonalnie, ciągnął dalej. Wierzymy, że istnieje jakaś konspiracja, jakaś organizacja podziemna działająca przeciwko partii i że jesteście z nią powiązani. Chcemy się przyłączyć i pracować dla was. Jesteśmy wrogami partii. Nie wierzymy w zasady Anksocu. Jesteśmy myślozbrodniarzami. Jesteśmy również cudzołożnikami. Mówię o tym, bo chcemy zdać się na waszą łaskę. Jeśli zechcecie, żebyśmy popełnili kolejne wykroczenia, jesteśmy do dyspozycji. Przerwał i spojrzał za siebie, bo zdawało mu się, że słyszy hałas otwieranych drzwi i rzeczywiście. Mały służący o żółtej twarzy wszedł bez pukania. Dźwigał tacę, na której stały karafka i kieliszki. Martin jest jednym z nas, oznajmił O'Brien. Przynieś tacę tutaj, Martinie. Postaw ją na tym okrągłym stole. Czy wszyscy mamy krzesła? W takim razie usiądźmy wygodnie i porozmawiajmy. Ty też weź krzesło, Martinie. Jest sprawa. Przez następne 10 minut nie jesteś służącym. Mały człowieczek usiadł dość swobodnie, choć nadal roztaczał po trosze aurę kamerdynera. Wciąż był poddanym, któremu pozwolono zakosztować przywileju. Winston spoglądał na niego kątem oka. Pomyślał, że całe życie tego człowieka jest udawaniem, zatem zrzucenie maski, choćby na chwilę, musi wydawać mu się zbyt niebezpieczne. O'Brien ujął karafkę za szyjkę i napełnił kieliszki ciemnoczerwonym płynem. Wzbudziło to w umyśle Winstona mgliste wspomnienie czegoś, co dawno temu widział na murze lub słupie. Ogromnej butli uformowanej z migoczących światełek, które wyglądały, jakby wlewały się do kielicha. Oglądane z góry, wino zdawało się prawie całkiem czarne, ale w karafce lśniło jak rubin. Wydzielało słodko-kwaśny zapach. Julia podniosła swój kieliszek i powąchała z nieskrywaną ciekawością. To wino, powiedział O'Brien, uśmiechając się lekko. Pewnie czytaliście o nim w książkach. Obawiam się, że nieczęsto trafia na stoły członków partii zewnętrznej. Znowu spoważniał i uniósł kieliszek. Wypada chyba zacząć od wzniesienia toastu. Za naszego przywódcę, za Emanuela Goldsteina. Winston skwapliwie chwycił kieliszek. Czytał o winie i marzył o nim. Podobnie jak szklany przycisk do papieru, czy zapamiętane przez pana Charingtona urywki starych wierszyków, należało do minionej, romantycznej przeszłości, o której Winston lubił skrycie myśleć dawne, szczęśliwe czasy. Z jakiegoś powodu wyobrażał sobie zawsze, że wino jest intensywnie słodkie, jak dżem jeżynowy, i od razu idzie do głowy. Próbując go teraz, w istocie bardzo się rozczarował. Po latach picia ginu prawie nie czuł smaku. Odstawił pusty kieliszek. A zatem istnieje ktoś taki jak Goldstein. Owszem, istnieje. Jest cały i zdrów. Gdzie? Tego nie wiem. A konspiracja? Organizacja podziemna? Czy to też prawda? Nie jest wymysłem myślopolicji? Nie. Naprawdę istnieje. Bractwo, tak o niej mówimy. Nie dowiesz się wiele więcej prócz tego, że bractwo istnieje i że do niego należysz. Jeszcze do tego wrócę. Popatrzył na zegarek. Nawet członkowie partii wewnętrznej nie powinni wyłączać teleekranu na dłużej niż pół godziny. Nieroztropnie było przyjść tu razem. Będziecie musieli wyjść oddzielnie. Wy, towarzyszko, zwrócił się do Julii, wyjdziecie pierwsza. Mamy do dyspozycji jakieś 20 minut. Rozumiecie, że muszę zacząć od zadania wam pewnych pytań. Najogólniej rzecz biorąc, na co jesteście gotowi? Na wszystko, co leży w naszej mocy, odparł Winston. O'Brien obrócił się nieco na krześle, żeby mieć Winstona naprzeciwko. Prawie ignorował Julię, zakładając, że Winston będzie mówił za nich dwoje. Na moment zmrużył oczy. Zaczął zadawać pytania cichym, pozbawionym wyrazu głosem, jakby to była wielokrotnie przećwiczona rutyna, rytualne pytania i odpowiedzi, z których większość znał z góry. Czy jesteście gotowi oddać życie? Tak. Mordować? Tak. Dokonywać aktów sabotażu, które mogą spowodować śmierć setek niewinnych ludzi? Tak. Zdradzić swój kraj dla obcego mocarstwa? Tak. Czy jesteście gotowi oszukiwać, fałszować, szantażować, zatruwać dziecięce umysły, kolportować substancje psychoaktywne, zachęcać do prostytucji, rozsiewać choroby weneryczne, innymi słowy, robić wszystko, co może przyczynić się do demoralizacji i osłabienia władzy partii? Tak. Jeśli na przykład dla dobra sprawy przyjdzie oblać dziecięcą twarz kwasem siarkowym, czy jesteście gotowi to zrobić? Tak. Czy jesteście gotowi zmienić swoją tożsamość i spędzić resztę życia jako kelnerka lub doker? Tak. Czy jesteście gotowi popełnić samobójstwo, jeśli i kiedy rozkażemy wam to zrobić? Tak. Czy jesteście gotowi rozstać się i nigdy więcej się nie spotkać? Nie! Wtrąciła się Julia. Winston czuł, że mija czas, a on wciąż się zastanawia. Przez chwilę sądził nawet, że odebrało mu mowę. Język pracował bezdźwięcznie, formułując sylaby na przemian to jednego, to drugiego słowa. Dopiero kiedy je wyartykułował, zorientował się, którą odpowiedź wybrał. Nie! Wydusił z siebie w końcu. Dobrze, że mi powiedzieliście, rzekł O'Brien. Musimy wiedzieć wszystko. Obrócił się do Julii i dodał tonem, w którym było nieco więcej uczucia. Czy rozumiecie, że nawet jeśli on przeżyje, może stać się inną osobą? Prawdopodobnie będziemy musieli dać mu nową tożsamość. Twarz, ruchy, kształt dłoni, kolor włosów. Nawet jego głos ulegnie zmianie. Także i wy możecie stać się inną osobą. Nasi chirurdzy potrafią zmienić wygląd ludzi tak, że nie da się ich rozpoznać. Czasem to jest konieczne. Bywa, że trzeba amputować kończynę. Winston nie mógł się powstrzymać od ukradkowego spojrzenia na azjatycką twarz Martina. Nie dostrzegał żadnych blizn. Julia zbladła nieco, przez co uwydatniły się piegi na jej twarzy, ale dzielnie patrzyła w twarz O'Briena. Mruknęła coś cicho, chyba na znak zgody. W porządku. Zatem to jest załatwione. Na stole leżała srebrna papierośnica. O'Brien roztargnionym gestem popchnął ją w ich stronę. Sam też się poczęstował, a potem podniósł się i zaczął chodzić powoli po pokoju w tej i z powrotem, jakby lepiej myślało mu się na stojąco. To były doskonałe papierosy, grube, solidnie nabite, w niespotykanie jedwabistą bibułkę. O'Brien znowu spojrzał na zegarek. Lepiej wróć już do siebie, Martinie, powiedział. Włączę teleekran za 15 minut. Zanim wyjdziesz, przyjrzyj się dobrze twarzom tych towarzyszy, pewnie jeszcze ich spotkasz. Możliwe, że ja już nie. Ciemne oczy małego człowieczka przesunęły się po ich twarzach dokładnie tak samo jak wtedy, gdy wpuszczał ich do budynku. W jego wzroku nie było nawet szczypty serdeczności. Zapamiętywał ich wygląd, ale nie interesowali go, w każdym razie nie okazywał ciekawości. Winston pomyślał, że pewnie sztuczna twarz nie może zmienić wyrazu. Nic nie mówiąc i nie żegnając się w żaden sposób, Martin wyszedł, cicho zamykając za sobą drzwi. O'Brien nadal chodził po pokoju, z jedną ręką w kieszeni, a w drugiej trzymając papierosa. Zdajecie sobie sprawę, powiedział, że będziecie walczyć na oślep. Nigdy nie będziecie dokładnie informowani. Dostaniecie rozkazy i będziecie musieli je wykonać, ale nikt wam nie powie dlaczego. Potem przekażę wam książkę, z której dowiecie się, jak naprawdę działa ustrój, w którym żyjemy i jaką przyjęliśmy strategię, żeby go zniszczyć. Po jej przeczytaniu staniecie się pełnoprawnymi członkami bractwa. Jednak poza ogólnymi celami, o które walczymy, i poszczególnymi zadaniami do wykonania w danej chwili, nie będziecie wiedzieć nic więcej. Zdradziłem wam, że bractwo istnieje. Nie mogę wam jednak powiedzieć, czy liczy 100 czy 10 milionów członków. Na podstawie własnego doświadczenia nie będziecie mogli potwierdzić istnienia nawet tuzina. Będziecie mieli kontakt z 3 lub 4 wymieniającymi się osobami. Ktoś zniknie, a na jego miejsce pojawi się ktoś nowy. Najpierw nawiązaliście kontakt ze mną, więc niech tak już zostanie. Wasze rozkazy będą pochodziły ode mnie. Jeśli uznamy za słuszne, żeby coś wam zakomunikować, zrobimy to przez Martina. Kiedy was w końcu złapią, przyznacie się. Tego nie da się uniknąć. Jednak poza zdradzeniem własnych działań nie będziecie mieli wiele do wyznania. Będziecie mogli wydać jedynie garstkę mało znaczących osób. Pewnie nawet mnie nie wydacie. Do tego momentu umrę albo stanę się inną osobą o innej twarzy. O'Brien nadal wędrował w tej we w te po miękkim dywanie. Pomimo masywnej postury poruszał się z pewnego rodzaju wdziękiem. Elegancja ujawniała się nawet w sposobie, w jaki trzymał rękę w kieszeni czy zapalał papierosa. Sprawiał wrażenie człowieka nie tyle silnego, co pewnego siebie i obdarzonego nieco ironiczną inteligencją. Choć sprawy, o których rozmawiali, traktował poważnie, pozostawał wolny od fanatycznego zacietrzewienia. Nawet kiedy mówił o mordowaniu, samobójstwie, chorobach wenerycznych, amputowaniu członków i zmianie wyglądu twarzy, w jego głosie pobrzmiewały nieco kpiące tony. To nieuchronne, właśnie tak musimy postępować, bez wahania, zdawał się mówić. Ale nie tak będziemy żyli, kiedy znowu warto będzie żyć. Winstona ogarnął podziw, niemal uwielbienie dla O'Briena. Na moment zapomniał o zagadkowej postaci Goldsteina. Patrząc na potężne ramiona O'Briena, na jego grubo ciosaną twarz, brzydką, a jednocześnie tak światłą, nie dało się uwierzyć, że mógłby ponieść klęskę. Nie było takiego podstępu, którego ten człowiek by nie przejrzał. Nie było niebezpieczeństwa, którego by nie przewidział. Nawet Julia wydawała się być pod wrażeniem. Pozwoliła, żeby zgasł jej papieros i słuchała z uwagą. O'Brien tymczasem ciągnął. Z pewnością słyszeliście pogłoski o bractwie. Niewątpliwie macie swoje własne wyobrażenia na ten temat. Wyimaginowaliście sobie pewnie ogromne podziemie spiskowców, którzy potajemnie spotykają się w piwnicach, wypisują wiadomości na murach, identyfikują się wzajemnie po słowach, hasłach lub specjalnych gestach. Nic podobnego nie istnieje. Nie ma możliwości, żeby członkowie bractwa rozpoznawali się nawzajem. Żaden nie zna tożsamości więcej niż kilku innych osób. Sam Goldstein, gdyby wpadł w ręce myślo policji, nie mógłby przekazać kompletnej listy członków ani żadnej informacji, która doprowadziłaby kogoś do takiego spisu. Tego rodzaju lista nie istnieje. Nie da się zlikwidować bractwa, bo nie jest organizacją w zwykłym sensie tego słowa. Nie spaja go nic poza ideą, a ta jest niezniszczalna. Nic poza nią nigdy nie będzie was podtrzymywać na duchu. Nie będzie towarzyszy broni, nic na zachętę. Kiedy was w końcu złapią, nikt wam nie pomoże. Nigdy nie wspieramy naszych członków. Czasem, jeśli istnieje konieczność, żeby kogoś uciszyć, udaje nam się co najwyżej przemycić do celi żyletkę. Będziecie musieli przyzwyczaić się do życia, w którym efekty waszego zaangażowania są niewidoczne. Życia pozbawionego jakiejkolwiek nadziei. Podziałacie przez jakiś czas, zostaniecie złapani, przyznacie się, a potem umrzecie. To są jedyne skutki, jakich doświadczycie. Nie ma szans, żeby za naszego życia zaszła jakakolwiek widoczna zmiana. Jesteśmy martwi. Jedyne prawdziwe istnienie należy do przyszłości. Weźmiemy w niej udział jako proch, jako rozsypujące się kości. Jak odległa jest ta przyszłość, tego nikt nie wie. Może nadejdzie za 1000 lat. W tej chwili jedyne, co da się zrobić, to walczyć o poszerzenie pola świadomości, skrawek po skrawku. Nie możemy działać razem. Wiedzę rozpowszechniamy jedynie poprzez jednostki, które ją przekazują kolejnym ludziom, pokolenie za pokoleniem. W obliczu poczynań myślo policji nie ma innego sposobu. Przerwał i trzeci raz spojrzał na zegarek. Musicie się powoli zbierać, towarzyszko, powiedział do Julii. Nie, zaczekajcie. Karafka wciąż do połowy pełna. Napełnił kieliszki, swój uniósł w górę, trzymając go za nóżkę. Za co tym razem? Zapytał z tym samym, lekko ironicznym wyrazem twarzy. Za zmylenie myślo policji? Za śmierć wielkiego brata? Za ludzkość? Za przyszłość? Za przeszłość, odparł Winston. Przeszłość jest ważniejsza, potwierdził O'Brien z powagą. Opróżnili kieliszki, moment później Julia podniosła się, żeby wyjść. O'Brien sięgnął po stojące na biurku pudełeczko i wręczył jej małą, białą tabliczkę. Kazał jej położyć ją na języku. To ważne, powiedział, żeby nie było od niej czuć wina. Windziarze uważnie wszystkich obserwują. Kiedy tylko za Julią zamknęły się drzwi, zaczął zachowywać się tak, jakby zupełnie zapomniał o jej istnieniu. Zrobił jeszcze parę kroków w tej i z powrotem, a potem zatrzymał się. Trzeba ustalić parę szczegółów, powiedział. Zakładam, że macie jakąś kryjówkę. Winston opowiedział mu o pomieszczeniu nad sklepem pana Charringtona. Na razie to wystarczy. Potem zorganizujemy coś innego. Trzeba często zmieniać kryjówki. W międzyczasie poślę wam egzemplarz książki. Winston zauważył, że nawet O'Brien wypowiada to słowo tak, jakby było pisane kursywą. Książki Goldsteina. Zrobię to najszybciej, jak się da. Zanim jakiś dostanę, może minąć parę dni. Jak możecie się domyślić, nie istnieje zbyt wiele kopii. Myślo policja poluje na nie i eliminuje je prawie tak szybko, jak my je produkujemy. Nie robi to wielkiej różnicy. Książka jest niezniszczalna. Nawet gdyby unicestwili ostatni egzemplarz, odtworzylibyśmy ją co do słowa. Czy idąc do pracy macie przy sobie teczkę? Spytał. Zwykle tak. Jak wygląda? Jest czarna, bardzo zniszczona, z dwoma paskami. Czarna, dwa paski, bardzo zniszczona. Dobrze. Pewnego dnia w niedalekiej przyszłości, nie mogę podać dokładnej daty, jedna z wiadomości dotyczących waszej porannej pracy będzie zawierała słowo z błędem i będziecie musieli poprosić o powtórzenie. Następnego dnia pójdziecie do pracy bez teczki. W pewnym momencie zbliży się do was na ulicy jakiś człowiek, dotknie waszego ramienia i powie: chyba upuściliście teczkę. Ta, którą wam wręczy, będzie zawierała książkę Goldsteina. Zwrócicie ją w ciągu 14 dni. Milczeli przez chwilę. Za parę minut musicie odejść, powiedział O'Brien. Spotkamy się znowu, o ile się spotkamy. Winston popatrzył na niego i dokończył z wahaniem. Tam, gdzie nie mam roku. O'Brien pokiwał głową. Nie okazał zaskoczenia. Tam, gdzie nie mam roku, powiedział takim tonem, jakby rozpoznawał aluzję. Tymczasem chcecie coś jeszcze powiedzieć, zanim odejdziecie? Podzielić się czymś, o coś zapytać? Winston zamyślił się. Nie miał już żadnych pytań, nie chciał też wypowiadać górnolotnych ogólników. Przyszło mu do głowy coś niepowiązanego bezpośrednio z O'Brienem czy bractwem. Ujrzał w myślach ciemną sypialnię, w której jego matka spędziła swoje ostatnie dni, i pokój nad sklepem pana Charingtona, i szklany przycisk do papieru, i staloryt w ramie z różanego drewna. Ni z tego, ni z owego powiedział: słyszeliście kiedyś ten stary wierszyk, który zaczyna się od słów: pomarańcze i cytryny biją dzwony u Marcina? O'Brien ponownie pokiwał głową, a następnie poważnym, uprzejmym głosem dokończył: pomarańcze i cytryny biją dzwony u Marcina, biją dzwony u Klemensa, że mi jesteś winien pensa. Grożą dzwony Bailey'a, dłużnikowi przyleje, krzyczą dzwony Shoreditch i ty także krzycz. Znacie ostatni wers, zauważył Winston. Owszem, znam. Obawiam się jednak, że na was już czas. Jeszcze sekundę, proszę wziąć tę drażetkę. Kiedy Winston podniósł się z miejsca, O'Brien wyciągnął do niego rękę. Mocny uścisk zdawał się miażdżyć kości dłoni Winstona. Ten spojrzał jeszcze za siebie spod drzwi, ale O'Brien sprawiał wrażenie, jakby już wymazywał go z pamięci. Czekał z dłonią na włączniku teleekranu. Z tyłu Winston widział biurko z lampą o zielonym abażurze, głosopis i druciane kosze wyładowane papierami. Sprawa została zamknięta. Dotarło do niego, że w ciągu 30 sekund O'Brien powróci do przerwanej, ważnej pracy dla partii.